Teraz taki podpunkt właściwie jeszcze wstępny do tych moich dzisiejszych tutaj różnych uwag, mianowicie trochę refleksji nad dziejami badań nad nauką. Nasze studium, ja tu taką uwagę czynię w tej chwili, tu Państwo nie muszą sobie zanotować, ale świadomości takiej. Studia, które Państwo na naszym uniwersytecie otrzymują, są dosyć jednorodne. My na różnych wykładach różne rzeczy powtarzamy. Cóż, ja powtarzam pewne rzeczy, które są z historii filozofii, które Państwo tam otrzymali już tę wiedzę, aczkolwiek w innym trochę kontekście, w innym opakowaniu, do czegoś innego nachylone. I znowu to dla mnie jest zaskakujące, że jak ja mówiłem o antynomiach, a Państwo z historii filozofii słyszeli o paradoksach starożytności, o szkole eleackiej, żadnego połączenia tego nie ma. To były dwa światy zamknięte. A wiesz, tam pojęcie paradoksu się pojawiło. I teraz ja będę mówił o tych dziejach teoretycznych namysłów nad poznaniem. I znowu będę wymieniał te nazwiska, które Państwo z historii filozofii wszyscy znają, bo gdzieś tam do XX wieku to wszystko jest to samo. O tych samych cały czas chodzi autorów, chodzi przecież zawsze o Arystotelesa, chodzi o Platona, tylko inne wątki ja wyrywam, wyciągam. Będę mówił o szkole Sport Royal, będę mówił o Arnodzie, o Nicole, będę mówił o Descartesie, o Galileuszu, być to wszystko, no dobrze, że to się tak dzieje, ale to powinno zaowocować wszechstronną informacją, a nie szufladkowaniem takimi klateczkami, że Państwo nie bardzo sobie z tym radzą. Dobrze. Wypowiem teraz taką tezę dosyć płasko. Otóż namysł nad nauką mógł się zacząć dopiero wówczas, kiedy nauki powstały. Nie można rozmyśleć nad nauką, jak nauk nie ma jeszcze. Musiały same nauki zaistnieć. I kiedy nauki zaistniały? Kiedy powstały nauki? To zależy, co uważamy za powstanie. Wyklęty powstań ludu ziemi. Tak? Wyklęty powstań ludu ziemi. Kiedy się narodziły, no kiedy się pojawiły, to o to tutaj chodzi. Nauki nowożytne, XVI-XVII wiek, w tej postaci. Ale nauka w postaci racjonalnego, usystematyzowanego, uporządkowanego poznawania świata zaczęła się z chwilą, kiedy powstała filozofia. I w tamtych czasach nie było odróżnienia między nauką, filozofią, teologią, matematyką. To potem byśmy te szufladki wszystkie porobili, ale wówczas to było jedno. Otóż namysł nad nauką natychmiast się narodził wówczas, kiedy powstała nauka w postaci właśnie filozofii, czy matematyki, czy fizyki, bo to będzie już było wszystko w starożytności. Zobaczymy, w starożytności była geografia, biologia, chemia. To wszystko było w starożytności, to nie dopiero w XVI czy XVII wieku. W tej postaci nowożytnej tak, ale dzisiaj jakoś bardziej dostrzegamy tą ciągłość. Tą ciągłość, którą nowożytność zerwała. Taki Kartezjusz, mu się wydawało, że wszystko od nowa rozpoczął. No, Państwo w historii filozofii może to wiedzą. Miał takie poczucie zaczynania od nowa. Dzisiaj wiemy, jak wiele zawdzięczał swoim poprzednikom i tak jest zawsze. Zawsze. Nie ma takich rewolucji. To dzieje się zawsze osadzone. I rewolucja październikowa też była osadzona. I ten typ marksizmu czy sowiecyzmu, który się tam pojawił, to była pewna postać carskiej przecież mentalności. Tylko że się władcy pozmieniali. To dzisiaj już lepiej rozumiemy. Dlaczego się pojawiła ta teoria nauki czy w postaci takiej refleksji? Bo człowiek zawsze się zastanawia nad tym, co robi. To jest to, co mówiłem w pierwszym semestrze. Ta wielopiętrowość poznawania. Państwo to złego źle nie odbiorą, a są pewne czynności, gdzie się nad tym nie zastanawiamy. Jak w nosie dłubiemy, to nie zastanawiamy się nad tym, że w nosie dłubiemy. Może to jest nawet brzydko, bo gdybyśmy się zastanawiali, byśmy tego nie robili. No ale to jest taka czynność machinalna. Ale jak ktoś coś innego już robi, co jest dla niego ważne, to zwykle się zastanawia, co ja to tak robię. A nauka była ważna. I od początku próbowano sobie uświadomić. Stąd też pierwszymi teoretykami nauki byli sami naukowcy. I to proszę Państwa zanotować, bo to są ważne w tej chwili stwierdzenia dla mojego wykładu. bo to charakteryzuje. To nie są ludzie stojący z boku. To są ci, którzy aktywnie tę naukę tworzą, równocześnie próbują sobie rozumieć, co ja robię. A dlaczego sobie próbują to uświadomić? Bo ta refleksja nad tym, co ja robię, udoskonala to, co ja robię. To rzemieślnik, kowal, który podkuwał konie, który podkuwał konie, no język polski jest osobliwy, ponieważ musi zmienić cały ten środek, podkuwał konie, jeżeli nad tym się nie zastanawiał, to mógł robić przez 30 lat dokładnie tak samo. Nic się nie zmieniało. Ale też tam żadnych udoskonaleń nie było. Pradziadek robił tak, dziadek robił tak, był kowalem, syn jest kowalem, wnuk będzie kowalem i będzie te konie tak podkuwał. Wydawało się, że to jest dobrze robione, nic nie trzeba zmienić. Ani się nie zorientował już ten potem, że już koni nie ma i jest wcale tak samo podkuwał. Jak jeżdżę rowerem na Krasienin, to przed Krasieninem są takie rozstaje i tak patrzę z melancholią. To była kuźnia, na pewno to była kuźnia. Ponieważ taki stary budynek jest, widać, że to tam no tak było specjalnie, takie szerokie wrota, chłop jechał z wozem, prawda, zostaną o kuźni. Ja zresztą z dzieciństwa mojego pamiętam, bo dużo jako dzieciak na wieś jeździłem. Otóż teoria nauki stymulowała rozwój samej nauki, prowadziła do jej udoskonalenia, do unikania błędów, ale też udoskonalania metod badawczych. I tak było i tak jest do naszych czasów. Najwybitniejsi teoretycy nauki to są praktycy, którzy na kanwie, to ładna metafora, na kanwie swojej czynności naukowej równocześnie dokonują teoretycznego namysłu. A w naukach formalnych dodatkowo refleksja meta jest tak ściśle spleciona z samymi naukami, że właściwie nierozróżnialna. Metateoria też jest robiona metodami sformalizowanymi, jak to zobaczymy. Wybitnymi filozofami nauki w XIX wieku to są fizycy, matematycy, mniej humaniści. No ale też. Humanistyka zresztą, to już chcę Państwu w tej chwili powiedzieć, ale ja będę to powtarzał, zwykle czerpała wzory uprawiania nauk od nauk wiodących, mocnych nauk, takie, które przewodnicze. To były nauki przyrodnicze. One narzucały pewien sposób postępowania. Co zresztą prowadziło do napięć w naukach humanistycznych. Napięć związanych, to też jest ważne w tej chwili, z odrębnością przedmiotu. Się bada człowieka, nie jako organizm biologiczny, bo jako organizm biologiczny można go w prosektorium tak samo badać jak świniaka. No, to nie ma żadnej różnicy. Czy kawał drzewa, czy czegoś. Ale badać go w tej jego swojskości, to się nie da badać metodami fizykalnymi. Tak? Eksperymenty, to wszystko tutaj jest związane. Tak. Więc to chciałbym mocno podkreślić, że ta problematyka metateoretyczna, czy teorii nauki, ona nie jest czymś ubocznym dla samych tych nauk. Ona służy doskonaleniu tych czynności badawczych, co jest szczególnie widoczne w naukach formalnych, gdzie metateoria i teoria to się łączy ze sobą. Ja myślę, że na to dzisiaj pierwszy raz tej mocnej dawki taki. Ale jeszcze Państwo zorientowali, że ten wykład ciurkiem leci, prawda? Tu nie ma już takich punktów wyróżnionych w tej chwili. No, to trzeba notować i samemu jakoś sobie to porządkować, a najlepiej to w domu robić. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Do widzenia.